Witam serdecznie w radiowej audycji Bardzo Subiektywny Przewodnik Historyczny. Pokój dobro, Marek Orzechowski. Dziś co prawda nie o Teresinie Niepokalanowie bezpośrednio, ale o postaciach z Niepokalanowem związanych. A stanie się to za sprawą wycieczki do Sochaczewa, bowiem opowiadać będę o sochaczewskich fortyfikacjach z czasu II wojny światowej, które budowali przymusowi robotnicy z Niepokalanowa, ojcowie i bracia franciszkanie. We wrześniu 1939 roku dla będącego u szczytu rozwoju Grodu Maryi, czyli Niepokalanowa, nastał bardzo trudny czas. Wybuch wojny spowodował zamknięcie redakcji wydawnictw klasztornych i wstrzymanie budowy kościoła. Wielu zakonników opuściło Niepokalanów, pozostałych wraz z ojcem Maksymilianem Kolbe aresztowano 19 września 1939 roku i wywieziono do Lambsdorff, Amitz i Ostrzeszowa niemal na 3 miesiące. Po powrocie bracia zostali splądrowany klasztor, cały sprzęt drukarski został wywieziony lub zniszczony przez niemieckich okupantów. Ze względu na duży autorytet społeczny ojca Maksymiliana Kolbe i jego negatywny stosunek do władz okupacyjnych, Niemcy bacznie go obserwowali. Rankiem 17 lutego 1941 roku u klasztornej furty pojawili się funkcjonariusze gestapo. Po brutalnej rewizji zabrali ze sobą 5 zakonników na czele z ojcem Maksymilianem, którego następnie uwięziono na Pawiaku. Po kilku miesiącach trafił do Auschwitz-Birkenau, gdzie 14 sierpnia 1941 roku zginął śmiercią męczeńską, oddając swoje życie za współwięźnia Franciszka Gajowniczka. U schyłku lipca 1944 roku wojska sowieckie dotarły na przedpola prawobrzeżnej Warszawy. Sytuacja na froncie skłoniła Niemców do przyspieszenia rozbudowy fortyfikacji na linii Bzury w rejonie Sochaczewa. Miasto miało istotne znaczenie strategiczne jako węzeł drogowy i kolejowy. Niemiecka koncepcja obrony zakładała wykopanie transzei strzeleckich po obydwu stronach rzeki i wzmocnienie lewego brzegu Bzury rowami przeciwczołgowymi, zaś kluczowe punkty w pobliżu głównych dróg planowano zabezpieczyć betonowymi schronami. Sochaczewskie umocnienia stanowiły fragment tzw. linii obronnej A2. Do prac fortyfikacyjnych zaangażowano członków budowlanej organizacji TOT, miejscową ludność, mieszkańców Warszawy oraz zakonników z Niepokalanowa. Ogółem w pracach brało udział kilka tysięcy osób. Według obietnic Niemców franciszkanie mieli pracować jedynie przez tydzień. W przypadku odmowy uczestnictwa w robotach zostaliby uwięzieni w obozie pracy w rejonie pałacu w Gawłowie. Około 100 braci 2 sierpnia 1944 roku ruszyło w ulewnym deszczu do kopania umocnień za Sochaczewem na lewym brzegu Bzury. Ostatecznie zamiast tygodnia zakonnicy spędzili na budowie umocnień niemal 114 dni. W sierpniu pracowali przy transzejach strzeleckich i rowach przeciwczołgowych w rejonie miejscowości Rozlazłów, Karwowo oraz Altanka, a pod koniec miesiąca kopali po wschodniej stronie Bzury m.in. 3-kilometrowy pas umocnień Wypalenisko, Utrata, Kistki, Bzura. We wrześniu 1944 roku franciszkanie zostali włączeni do kompanii organizacji TOT i wysłani na wschodnie rogatki Sochaczewa, gdzie poza kopaniem rowów strzeleckich przygotowywali wykopy pod żelbetowe schrony. Również mniejsza grupa braci umacniała okolice Gnatowic. Przez kolejne miesiące betonowali również schrony w Sochaczewie. Do miejsc przymusowej pracy franciszkanów przywożono z Niepokalanowa samochodami ciężarowymi lub furmankami. Sporadycznie zdarzało się, że musieli oni iść pieszo, nawet 15 km. Z klasztoru Niemcy wywozili w zależności od rodzaju prac od 100 do 160 braci. Na roboty wyruszano wcześnie rano, po odprawieniu porannej mszy świętej. Bez względu na warunki pogodowe, uciążliwe kopanie trwało na ogół od 8 do 18. Robotnikom przysługiwała godzinna przerwa obiadowa. Na miejscu wydawano proste posiłki, składające się przeważnie z kiełbasy i chleba. Z Niepokalanowa i Szymanowa dowożono także jedzenie lepszej jakości. Mimo wyczerpującej pracy bracia przestrzegali nakazanych postów. Od 10 września 1944 roku niedziele i ważniejsze święta były wolne od przymusowych robót, dzięki czemu zakonnicy mogli spokojnie sprawować praktyki religijne w klasztorze. Niekiedy braci kwaterowano na noclegi u gospodarzy mieszkających nieopodal miejsca pracy. Razem z franciszkanami przy fortyfikacjach pracowały czasem siostry Niepokalanki z Szymanowa oraz siostry Szarytki z Warszawy, które pomagały odgarniać wykopaną ziemię. W połowie sierpnia 1944 roku wojska niemieckie zajęły wiele zabudowań klasztornych na kwatery. Niemcy urządzili na terenie klasztoru obóz przejściowy dla jeńców z Armii Czerwonej, przez który przeszli także żołnierze z pierwszej Armii Wojska Polskiego i powstańcy warszawscy. Stosunek pracowników organizacji TOT do zakonników był raczej neutralny. Bracia nazywali niemieckich nadzorców żółtkami od jasnego koloru mundurów. Nieprzyjemności następowały ze strony stacjonujących w rejonie Niepokalanowa żołnierzy wschodnich formacji na służbie niemieckiej, którzy często pod wpływem alkoholu dopuszczali się licznych rozbojów. Zygzakowate transzeje strzeleckie stanowiły obronną pozycję do prowadzenia ognia oraz ubezpieczały przemieszczanie się w rejonie walki. W ciągu pierwszych 4 dni pracy około 100 zakonników wykopało 670 metrów okopów dla piechoty w pobliżu Rozlazłowa. Rowy przeciwczołgowe miały trójkątny przekrój o wymiarach około 5 metrów szerokości na 3 metry głębokości, tak więc żaden czołg nie mógł z nich wydostać się samodzielnie. Praca przy rowach przeciwczołgowych była bardzo czasochłonna. Przykładowo pod Gnatowicami w ciągu jednego dnia 40 braci wykopało tylko 20 metrów bieżących rowu. Przedpola fortyfikacji ziemnych wzmacniano zasiekami i z drutu kolczastego. Pod betonowe schrony kopano prostokątne wykopy, zagłębione schodkowo w ziemi dla łatwiejszego usuwania urobku. Po wylaniu cementu do szalunków należało dokładnie zamaskować otoczenie schronu, by hałdy jasnego piasku nie zdradzały jego lokalizacji. Robotnicy pokrywali wyższe schrony słomą dla nadania im pozornego wyglądu wiejskich zabudowań. Ciekawe, że podczas trwania prac niektórzy uzdolnieni artystycznie zakonnicy umilali sobie czas, tworząc różne dzieła. Na przykład brat Maurycy Kowalewski przy pomocy łopaty wykonywał rzeźby na ścianach wykopów. Rysownik amator brat Filoteusz Mucha pozostawił po sobie portrety pracujących współbraci i niemieckich nadzorców z organizacji TOT. Poza wierszem bez tytułu ojca Janisława Lelenia i śpiewką okopową brata Filoteusza przetrwały anonimowe utwory pod tytułem Szopa, Pieczone ziemniaki i Kantata o ojcu Maksymilianie, opisujące zwykłe robocze dni. Bracia wraz z siostrami zakonnymi w przerwach od pracy śpiewali pieśni. Wolne dni wystawiano w klasztorze improwizowane przedstawienia. Twórcza działalność dodawała otuchy w czasie przymusowej pracy, która z powodu spadającej z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień temperatury stawała się coraz cięższa. By wytrzymać przenikliwe mrozy, bracia budowali w pobliżu fortyfikacji ziemianki i prowizoryczne szałasy, gdzie ogrzewali się przy ogniskach. W grudniu 1944 roku nasiliły się radzieckie naloty na okolice Sochaczewa. Zakonnicy często musieli uciekać do schronów. Część braci skierowana do ładowania żwiru i rozebranych szyn kolejowych na wagony kolejki wąskotorowej. Prace fortyfikacyjne przerwano 13 stycznia 1945 roku. Dzień wcześniej niemieckie władze administracyjne i policyjne pośpiesznie ewakuowały się z Sochaczewa w obliczu nadchodzącego frontu. Żołnierze niemieccy byli w stanie obsadzić jedynie krótki odcinek umocnień, to też wiele kilometrów okopów zupełnie nie spełniło swojej obronnej roli. W Niepokalanowie 16 stycznia w wyniku radzieckiego bombardowania niemieckiego garnizonu zginęło 6 braci zakonnych, kolejnych 6 odniosło rany, o czym mówiłem w poprzedniej audycji. Tego dnia pierwsze oddziały Armii Czerwonej dotarły w okolice Sochaczewa. Niemcy wysadzili wówczas most drogowy na Bzurze, pozostawiając część swoich jednostek w mieście. Nazajutrz odcięte od możliwości odwrotu wojska niemieckie zostały rozbite. Miasto zajęły radzieckie oddziały z 9 i 12 Korpusu Pancernego należące do gwardyjskiej 2 Armii Pancernej. Na terenie miasta powstało ponad 20 żelbetowych schronów różnych typów. Zachowane w Sochaczewie rodzaje umocnionych fortyfikacji polowych to m.in. schrony oznaczone symbolem Regelbau 668, w którym znajdowała się drużyna piechoty, oraz schrony typu Ringsztag 58C. Te drugie w większości stanowią oddzielne stanowiska dla obrony okrężnej. Największymi spośród schronów występujących na terenie Sochaczewa są schrony oznaczone symbolem Regelbau 701, czyli garaże na armaty przeciwpancerne. Żelbetowe schrony rozmieszczono grupami w różnych częściach Sochaczewa, najczęściej w pobliżu tras wylotowych do miasta z Warszawy, Łowicza i Płocka oraz blisko linii kolejowej. I na koniec słów kilka o tym, co zostało po schronach. Umocnienia ziemne przebiegały najczęściej przez pola uprawne, więc po wycofaniu się Niemców zaczęto zasypywać większość okopów i rowów przeciwpancernych. Można jednak znaleźć pozostałości dawnych fortyfikacji. Rowy przeciwczołgowe kopane przez franciszkanów i innych robotników są wyraźnie widoczne w Lesie Gawłowskim, a także w pobliżu Rozlazłowa i Lubiejewa. Niektóre zostały zaadaptowane na kanały melioracyjne. W Lesie Gawłowskim i w pobliżu wsi Niezgoda zachowały się pozostałości okopów strzeleckich. Ślady zakrojonych na szeroką skalę prac fortyfikacyjnych z 1944 i 1945 roku wpisują się w tragiczną historię tego regionu. Tragiczną i do tej pory prawie zupełnie nieznaną. Dziś schronami zajmuje się Stowarzyszenie Miłośników Sochaczewskich Fortyfikacji, które działa przy Fundacji Ochrony Zabytków Mazowsza. To dzięki wielkiej pracy członków tego stowarzyszenia odtworzono już 3 schrony przy ulicy Kątowej, Lubiejewskiej, gdzie można oglądać wystawę Franciszkanie z Niepokalanowa na przymusowych robotach fortyfikacyjnych w rejonie Sochaczewa 1944-1945. Zachęcam do kontaktu w sprawie odwiedzin tychże właśnie miejsc, tym bardziej, że z Niepokalanowej Tersina zupełnie niedaleko, oraz odnajdywania informacji na profilach społecznościowych oraz na stronie www.fozm.pl. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia w następnej audycji.